Rozdział 8. Gdy inspektor Perełka schodził z góry zamkowej, nie przypuszczał, że kilkanaście kroków od drogi, zaszyci w gęstych głogach i jałowcach, gorączkowo naradzają się jego przyjaciele, Paragon i Mandżaro. Mówili szeptem, jakby obawiali się, że cień groźnego Marsjanina może w każdej chwili wyłonić się z zamurów zamczyska. Mandżaro wbił spojrzenie w mapkę. Ja ci mówię, że najlepiej będzie zawołać resztę brygady i spróbować ująć go w jego jamie. Paragon skrzywił się. Odpada. Legalnie jesteśmy za słabi. A w takim razie trzeba zawiadomić milicję. Odpada. Myśmy narażali życie, a oni legalnie go capną. No, w takim razie, co proponujesz?
Mandżaro zwrócił na niego pytające spojrzenie. Paragon zerwał listek głogu i chwilę gryzł go w milczeniu. Naraz uderzył się dłonią w czoło.
Jest! Móżdżek elektronowy pracuje. Trzeba go koniecznie wywabić z podziemi. Ale jak? Za pomocą duchów.
Mandżaro rozdziawił usta.
Duchów? Myślisz, że on się zlęknie duchów? A nic nie wiadomo. Może on się boi? Odpada,
zawyrokował nadinspektor.
Marsjanin nie ma prawa bać się innych duchów. On jest na to zacwany. Poza tym, gdyby się bał, to by nie zamieszkał w grocie, kapujesz?
A może jednak spróbować? Bronił się Paragon. Wstał, zerwał całą gałązkę i jął nerwowo obrywać listki.
A tak, bracie, mówił z zapałem, to jest myśl. Zaczniemy tak wyć, że wystraszymy wszystkie nietoperze. Skąd wiesz, że Marsjanin nie będzie miał Pietra? A ty skąd wiesz, że się przelęknie? No, czuję to. To jeszcze mało. Warto spróbować.
Mandżaro zastanawiał się, po swojemu tarł dłonią czoło i zerkał z ukosa w notes.
Może warto spróbować?
Zamyślił się. Naraz uderzył dłonią w notes.
Mam pomysł. Przebierzemy się? A jak się przebierzemy, to możemy udawać, że o niczym nie wiemy, że się tak na niby bawimy w duchy. I Marsjanin nic nam nie zrobi.
Paragon cisnął gałązkę.
Widzę, że ci się przyjaśniło w głowie. To jest myśl. Udawać, że się udaje, no nie?
Dobrze, zawołał nadinspektor. Rozłożył na notesie plan Marsjanina, przygładził go dłonią.
Mamy dwie drogi do groty nietoperzy. Jedna znaczona przekreślonymi kwadracikami, druga kółkami. Jeden z nas pójdzie za kwadratami, drugi za kółkami. Jeżeli Marsjanin będzie nas ścigał jedną drogą, to my brykniemy drugą. Trzeba go wykołować.
Legalnie,
potwierdził Paragon.
Grunt to go wywabić na dwór. A jak będzie na dworze, to jakoś sobie poradzimy. W takim razie do roboty. Trzeba zejść do studentów, żeby nam pożyczyli prześcieradła i te elektryczne urządzenia.
Mandżaro rozgarnął krzaki, rozejrzał się, a gdy stwierdził, że droga jest pusta, ruszył przedzierając się przez gąszcz. Minęli opustoszałe baraki. Nowiutkie ściany połyskiwały w słońcu naciekami żywicy. W szybach otwartych okien widać było odbicie zamkowych murów. Wewnątrz krzątały się kobiety, myły podłogę. Paragon podszedł bliżej i zawołał żartobliwie w głąb pomieszczenia.
Szanowanie, robi się porządek po duchach?
Jedna z kobiet uniosła spoconą twarz.
Duchy już poszły spać. Teraz będzie tu kolonia dla dzieci. Powodzenia,
pożegnał ją Paragon. Naraz zwrócił się do Mandżara i z nutką dumy rzekł.
Uratowaliśmy bezcenne zabytki.
Od baraku skręcili w wąską ścieżkę, która poprzez stok zamkowej góry prowadziła na polanę. Z dala ujrzeli żółte dachy namiotów, a na polanie siedzących w kręgu studentów. W wianuszku głów rozpoznali rudą brodę Antoniusza. Asystent siedział obok starszego pana z rozwichrzoną siwą czupryną i tłumaczył mu coś żywo. Na widok nieśmiało zbliżających się chłopców skinął przyjaźnie.
Oto nasze duchy i upiory, panie profesorze.
Starszy pan poprawił okulary, uśmiechnął się.
Antoniusz opowiadał mi o was. No, muszę przyznać, że spisaliście się dzielnie. Ale teraz już nie będziecie musieli straszyć.
Antoniusz wyjaśnił z humorem. Pan profesor wrócił właśnie z Warszawy. Przywiózł zakaz rozbiórki lewego skrzydła. Ruiny zostały uratowane, a duchy mogą iść na emeryturę. Profesor pokiwał przyjaźnie głową.
Oj, chłopcy, najedliście się strachu, prawda?
Paragon przybrał zuchowatą minę.
Co? Nic, panie profesorze. Grunt, że mury zostały ocalone. Jeżeli trzeba będzie, to my dla kochanej nauki wszystko zrobimy. aby tylko nam się rozwijała.
Profesor z podziwem kręcił głową.
A popatrzcie, panowie, jaki rezolutny chłopiec.
Paragon skłonił się szarmancko, łypnął porozumiewawczo w stronę Antoniusza i szepnął mu do ucha.
My do pana asystenta, w niezwykle ważnej sprawie.
A co takiego?
Antoniusz po zagadkowych i poważnych minach wywnioskował, że chłopcy znowu szykują niespodziankę.
A nic,
ociągał się Paragon.
No, wolałbym na osobności, to prywatna sprawa.
Antoniusz przeprosił profesora, wstał, odszedł z chłopcami w stronę namiotów.
Co wy znowu kombinujecie?
Mamy do pana asystenta wielką prośbę,
powiedział Mandżaro.
Chodzi o pożyczenie kostiumów do straszenia.
Wykluczone, przerwał mu Antoniusz. Chcecie coś narozrabiać?
No wcale nie, panie asystencie, my tylko w celach doświadczalnych,
tłumaczył Paragon. Nie ma mowy. Raz na zawsze koniec z duchami.
Paragon posłał mu żałosne spojrzenie.
Twarz Antoniusza złagodniała.
O jakie doświadczenie wam chodzi?
Podziemne.
Ja już was znam. Kogo chcecie nastraszyć?
My chcemy tylko udawać, że straszymy.
Wybaczcie, ale ja z tego nic a nic nie rozumiem.
Paragon walnął się pięścią w pierś. Daję słowo honoru, że chodzi o dobro zamku.
Antoniusz zamyślił się.
No, w takim razie możecie mi powiedzieć.
Na kieł przedpotopowego mamuta, że to tajemnica.
Asystent zmrużył porozumiewawczo oko.
Mnie nie powiecie? Nawet rodzonej cioci, panie asystencie. W pana szanownych rękach spoczywa teraz nasz honor. Jeżeli pan nam nie pomoże, zamek będzie w niebezpieczeństwie.
O, mogą się stać straszliwe rzeczy, dodał z zapałem Mandżaro.
Antoniusz spojrzał chłopcom badawczo w oczy i wreszcie skapitulował.
No dobrze, rzekł przeciągle. Wierzę wam, ale
musicie mi przyrzec, że nie uczynicie nic takiego, czego moglibyście się wstydzić.
No wprost przeciwnie!
W głosie Paragona dał się słyszeć odcień oburzenia.
My wyjdziemy z honorem!
I jeszcze jedno, żebyście się niepotrzebnie nie narażali. Paragon wymienił z Mandżarem krótkie, porozumiewawcze spojrzenie.
My?
Zająknął się, ale wnet pomógł sobie gestem ręki.
Nic się nam nie stanie. Pan asystent może sobie spokojnie uciąć poobiednią drzemkę.
Pamiętajcie, upominał ich Antoniusz. Wierzę wam i dlatego...
No to ręka!
Przerwał mu gwałtownie Paragon i mocno schwycił jego dłoń.
Ale z ciebie dyplomata, Paragon.
No, co robić, panie asystencie?
Słońce stało już wysoko ponad basztą zamku, kiedy chłopcy znaleźli się znowu w kolumnowej sali lewego skrzydła. Ukryci za granitową kolumną łowili najdrobniejsze odgłosy. Cisza zalegała salę. W tej ciszy spoza murów dolatywał czysty, melodyjny śpiew kosa. W bluszczu i powojach brzęczały roje much. Basował im przez chwilę trzmiel, a ponad wszystkim wzbijał się świergot jaskółek przecinających czarnymi zygzakami spłachać jasnego nieba.
Przebieramy się,
szepnął Mandżaro. Paragon cisnął na ziemię zwitek prześcieradeł i bandaży.
Kto będzie białą panią?
Możesz być ty,
dobrze?
Mandżaro zarzucił na ramiona wielki, na czarno pomalowany worek z kapturem.
Ja będę mnichem,
powiedział, wyciągając cienką szyję z otworu worka.
Paragon parsknął cichutko.
Ale bracie, wyglądasz?
Śpiesz się,
przynaglał go nadinspektor. Paragon przy pomocy przyjaciela jął owijać twarz bandażami. Wnet jego głowa zginęła w białych zwojach. Pozostawili jedynie otwór na usta, nos i oczy. Ponad czołem umieścili dwie małe czerwone żaróweczki i przewody prowadzące do baterii przeciągnęli pod bandażami, na piersiach przypięli wielką latarkę z reflektorem. Potem Mandżaro owinął Paragona w prześcieradło.
Pierwszorzędnie!
Zawołał, spojrzawszy na przebranego.
Teraz próba świateł!
Paragon włączył najpierw baterię. Nad czołem zajarzyły się czerwone źrenice żarówek. Potem zaświecił latarką. Prześcieradło zapłonęło seledynowym światłem.
Mandżaro aż westchnął z zachwytu. Mówię ci, robisz wielkie wrażenie.
Legalnie?
Zapytał Paragon.
Szkoda, że nie mamy lustra. Marsjanin wysiada. Zobaczymy.
Na tym urwała się rozmowa. Mandżaro ruchem głowy dał znak do wymarszu. Wyjęli elektryczne latarki, jeszcze raz rozejrzeli się wokół, jakby chcąc pożegnać blask słonecznego dnia, śpiew ptaków i bzykanie owadów. Potem bez słowa pogrążyli się w mroku podziemnych korytarzy. Drogę nieźle już znali, więc bez zatrzymywania się dobrnęli do miejsca, gdzie rozchodziły się dwa korytarze. Naradzali się chwilę.
Ja pójdę do końca, aż do groty, szeptał Paragon. Ty zostań tutaj, w bocznym korytarzu. Jeżeli uda mi się wywabić go... Na myśl o wielkim Marsjaninie słowa utknęły mu w gardle. Zrobiło mu się nagle zimno i nieswojo. Jeżeli mi się uda, to chodu. Zwiewam, a ty zostaniesz i sprawdzisz, co jest w grocie.
Manjaro głębiej nasunął kapelusz na oczy. Przed sobą widział białą postać Paragona i na sam jej widok zimne mrowie przebiegło mu po plecach.
Cześć, szepnął Paragon.
Jego biała postać, prowadzona nikłą strugą światła bijącego z latarki, znikała wolno w długim tunelu podziemnego korytarza. Zbliżał się do miejsca, gdzie korytarz nagle zaczynał opadać ku grocie. Odetchnął. Mimo przejmującego chłodu czuł, że spocona koszula klei mu się do ciała. Miał ochotę odwrócić się i uciekać. Jakaś podświadoma siła prowadziła go jednak stromym zejściem ku Marsjaninowi. Kiedy dobrnął do zalanego wodą przełazu, na ścianach skalnych ujrzał szarawy odblask światła.
Jest, pomyślał. Teraz trzeba być ostrożnym jak nigdy. I zaraz, jakby się pozbył strachu, myśl jego zaczęła pracować jasno, niemal bezbłędnie. Teraz podejdę na krawędź groty, włączę wszystkie światła i zaryczę.
Uśmiechnął się z zadowoleniem.
Zobaczymy, jak mu będzie.
Sama myśl, że wielki Marsjanin może się przestraszyć, wydała mu się ogromnie zabawna. Zatrząsł się cały od tłumionego śmiechu.
Naraz znieruchomiał.
Usłyszał bowiem, że w grocie ktoś się porusza. Światło zakołysało się na ścianach, wprawiając w ruch cienie. Przylgnął plecami do ściany. Nagle opuściła go wesołość. Pierzchła gdzieś zuchowatość. Pozostał nagi strach. Przesuwał się wolno, krok za krokiem. Tłumił przyspieszony oddech, ale gdy tylko odetchnął, zdawało mu się, że jego płuca grają jak miechy, a serce w trwożnym rytmie rozsadza mu pierś.
Był już blisko krawędzi.
Światło wiszącej u sklepienia latarni oświetlało jaskrawo ściany, rysowało ostrymi cieniami każdy załom.
Na dole ktoś był.
Przechylił się i instynktownym ruchem przetarł powieki.
Jeszcze raz spojrzał w dół. Nie mylił się. Nisko, na samym dnie groty zamiast Marsjanina, zobaczył tajemniczego.
Człowiek w granatowej wiatrówce i w berecie klęczał nad otwartą czarną walizką i szperał w niej spokojnie. Był tak zajęty swą pracą, że nie wyczuł obecności detektywa. –